podcast Polskiego Radia.
Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
Iosif Wissarionowicz Stalin.
Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
Niech zginie Polska!
Jeśli Polska nie zginęła, that is still true.
Ja wam zagram hymn polski, proszę wstać.
Ślady pamięci.
W Śladach Pamięci witamy Państwa.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. Dwa wektory sił ścierały się na powojennej mapie kontynentu. Wolność kontra totalitaryzm. Komunizm twardo napierał, Europa tkwiła w bezideowej rozsypce. W 1947 roku Sowieci utworzyli Kominform. Rok później dokonali przewrotu w Pradze, potem blokada Berlina. W 1949 sowiecka bomba atomowa. Prezydent Truman odpowiada doktryną powstrzymywania. CIA rusza z planem Marszala dla umysłów. Wtedy powstaje Radio Wolna Europa, Free Europe College, Free Europe Press i Kongres Wolności Kultury. To jest początek antykomunistycznej kontrofensywy.
Trzeba było przeciwstawić się temu wszystkiemu, co się działo w Europie Zachodniej. No, wpływ na politykę Stalina po drugiej stronie żelaznej kurtyny w naszej części Europy, tego Amerykanie nie mieli. Natomiast mogli próbować wpływać na stan umysłów inteligencji twórczej, intelektualistów w krajach zachodnioeuropejskich. Tym bardziej, że idee komunistyczne, popularność Stalina miała się całkiem dobrze. Czego dowodem ilość głosów oddawanych w wyborach na partie komunistyczne w takich krajach jak Francja na przykład, czy Włochy. Więc ten bój nie toczy się nad żelazną kurtyną, tylko toczy się w części zachodniej Europy o sposób myślenia, który pozwoli na to, żeby przeciwstawiać się wpływom komunizmu i sympatii dla Związku Sowieckiego.
O narodzinach wielkiego amerykańskiego planu mówił Piotr Kłoczowski, historyk literatury, eseista, kurator Archiwum Kultury Paryskiej.
No, trzeba powiedzieć, że u początków kongresu był taka instytucja jeszcze przed CIA, Biuro Studiów Strategicznych, które powstało po Pearl Harbor i miało swoje biuro w Bernie. Alan Dulles, późniejszy szef CIA, i jemu powierzono funkcję zbudowania takiej intelektualnej całego zaplecza już w latach 40., 43., 44. w Bernie. Otóż wtedy już powstaje idea, co zrobić z Europą po klęsce nazizmu. No, u początków, to znaczy 49., 50. rok, w pewnej grupie decyzyjnej powstała idea, żeby finansować tą intelektualną odbudowę Europy.
Pomagać emigracjom politycznym, no wspomniałeś o Radiu Wolna Europa. W 1949 roku powstaje Komitet Wolnej Europy, który jest operatorem radia, ale także, żeby oddziaływać nie tylko na emigrację, ale wspierać intelektualistów. Stworzyć warunki, w których dałoby się obronić wartości europejskie.
Jakie nastroje wtedy panowały za oceanem? O tym świadczyć może fragment wystąpienia przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwighta Eisenhowera. Denver, rok 1950.
Free Europe, struggling for moral and economic recovery, is still a tempting target for predatory military force. We cannot tolerate politics as usual any more than we can tolerate business as usual. Ladies and gentlemen, we must get tough with ourselves.
Eisenhower mówi, że Europa zmaga się z odbudową duchową i ekonomiczną, pozostając wciąż na celowniku drapieżnych sił militarnych. Nie może być naszej zgody dla polityki jak zwykle i nie ma przyzwolenia dla interesów jak zwykle. Panie i panowie, powiada Eisenhower, musimy być stanowczy, musimy zachować niezłomność postaw.
Tak, Związek Sowiecki ma już broń atomową. I wszystkie te nadzieje żywione po 1945 roku na to, że przy świadomości tego, czym jest polityka sowiecka, mimo wszystko będzie można porozumieć się ze Stalinem, czy zbudować jakiś modus vivendi, one zawodzą. Wiosną 1949 roku zapada decyzja o tym, żeby tworzyć NATO, no i za tym idzie przekonanie, że polityka amerykańska wobec Europy nie może być pasywna, że ona musi być aktywna. W jej obszarze zainteresowania muszą się znaleźć ci, którzy mają wpływ na sposób myślenia społeczeństw. Stąd ten plan Marszala dla umysłów.
Tak, i on jest skierowany w pierwszym rzędzie do własnej opinii publicznej, do własnych elit, ponieważ w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodni przywódcy są świadkami zajazdów sowieckich w szeregach intelektualistów zachodnich. Znaczy infiltracja francuskiej inteligencji, włoskiej inteligencji przez komunistyczną zarazę jest porażająca.
Stalin posługuje się coraz intensywniej hasłem pokoju. To jest to hasło, które ma za zadanie rozbrojenie Zachodu. Posługiwanie się tym hasłem ma przekonać wszystkich odbiorców, no nie tylko w Europie naszej części, bo my nie mamy nic do powiedzenia wtedy, ale odbiorców po drugiej stronie żelaznej kurtyny, że intencje sowieckie są intencjami pokojowymi. A ci, którzy te intencje narażają na szwank, czy te wartości narażają na szwank, to jest polityka Stanów Zjednoczonych. Więc masz rację, że w jakimś sensie cały ten pomysł jest początkowo pomysłem defensywnym, to znaczy chodzi o to, żeby się zmierzyć z tą ideą szkodliwą z punktu widzenia interesów Zachodu, no a potem próbować wywierać jakiś formatywny wpływ, czy stworzyć warunki działania dla tych intelektualistów, którzy mogą być wzorcem dla myślenia szerszych gremiów społecznych.
75 lat temu, latem 1950 roku w Berlinie, spotyka się Kongres Wolności Kultury. To jest początek wielkiego ruchu animowanego przez budżet amerykański, ale który odegra znaczącą rolę przez następne dziesięciolecia, rolę w kontrowaniu ideologicznej sowieckiej ofensywy.
To jest czerwiec 50 roku. Berlin jest, warto tu przypomnieć, podzielony. Konferencja odbywa się w sektorze amerykańskim. Berlinem rządzi a znakomity burmistrz, dzisiaj jest jego plac, ulice w Berlinie, Ernst Reuter. I on ma wielki, kluczowe, łącznie z Amerykanami, rolę w zbudowaniu i konstrukcji tego kongresu. Kongres Wolności Kultury jako stowarzyszenie intelektualne powstaje na tym kongresie, które z czasem staje się dużymi strukturami, pismami, instytucjami w całej Europie. Sekretariat będzie się mieścił później od lat 50. w Paryżu.
Ta formuła kongresu zjazdu intelektualistów jest nieprzypadkowa, tak samo jak nieprzypadkowe jest miejsce. Berlin Zachodni, podzielony na sektory francuski, angielski i amerykański, to jest właściwie taka wyspa w Morzu Sowieckim. To jest miasto, czy część miasta, która była objęta blokadą sowiecką. Miasto, które było od 1948 do 1949 roku zaopatrywane z powietrza, więc mieszkańcy Berlina Zachodniego musieli zorientować, czym jest w praktyce polityka sowiecka. Ale ta formuła, na którą się zdecydowano, zjazdu intelektualistów, kongresu intelektualistów, jest odpowiedzią na podobne pomysły ze strony sowieckiej. W sierpniu 1949 roku we Wrocławiu obranduje Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. To jest właśnie używanie, instrumentalizowanie tego hasła, o którym mówiłem. To znaczy przekonanie o tym, że my tutaj po tej stronie żelaznej kurtyny jesteśmy zobowiązani bronić pokoju, któremu zagraża niebezpieczna polityka Stanów Zjednoczonych, ale Kongres Wrocławski to są nie tylko intelektualiści z krajów środkowoeuropejskich, czy też satelicki wobec Związku Sowieckiego, ale goście zaproszeni z Zachodu. Więc tutaj mamy do czynienia z użyciem podobnej formuły, w której, co warto powiedzieć, znajdują się, Amerykanie przywiązywali do tego dużą wagę, intelektualiści o przekonaniach lewicowych. Powstaje wtedy takie przekonanie, że jeśli zabiegi osłabiania czy nadwyrężania spoistości systemu komunistycznego mają się powieść, to dobrze jest ten system atakować z lewej strony. To znaczy słuchać argumentów o charakterze antykomunistycznym, które wychodzą spod piór i z umysłów ludzi, którzy się angażowali w przeszłości w komunizm, w różne jego odmiany, a teraz, jak mówił Józef Czapski, przejrzeli. To znaczy zachowują wartości czy system wartości lewicowy, ale są zdecydowanymi antykomunistami albo przeciwnikami polityki Stalina.
Takie nazwiska jak Albert Camus czy Arthur Koestler będą się przewijać wśród prominentnych działaczy Kongresu Wolności Kultury. Małgorzata Ptasińska, historyk, określa kongres jako najpiękniejszą akcję CIA.
Brali w niej udział wybitni przedstawiciele, intelektualiści amerykańscy, ale również intelektualiści europejscy. Pisma, które powstały przy Kongresie Wolności Kultury, to były głosy wolności, to były dyskusje o zagrożeniu komunizmem. To było ważne, że na łamach tych czasopism o obronie wolności słowa mówili intelektualiści, pisarze, ci, którzy przeszli przez komunizm, tak jak na przykład Albert Camus.
Tak, sensem kongresu było podkreślenie takiego założenia, którego autorem był Arthur Koestler, wspomniany przez ciebie, że nie można mówić o pokoju, kiedy nie ma wolności i demokracji. Wolność i demokracja jest warunkiem do prowadzenia polityki pokojowej. Jeśli wolności i demokracji nie ma, pokój jest hasłem bez pokrycia, który służy takim celom, jakie przyświecały Stalinowi. Wszyscy ci, którzy godzą się, że powinny zostać stworzone warunki do wolnej twórczości, którzy nie chcą podlegać jakimkolwiek naciskom politycznym, którzy są przeciwni temu, żeby twórczość była ideologizowana, spotykają się w Berlinie i wyrażają przekonanie, że ten zjazd, ten kongres powinien się przeistoczyć w instytucję, w organizację pod tą samą nazwą, Kongres Wolności Kultury, który będzie stał na straży tych wartości, będzie tworzył pole integracji, współpracy dla intelektualistów, no nie tylko amerykańsko-europejskich, bo jest początkowo takie przekonanie, że kongres jest takim łącznikiem amerykańsko-europejskim, ale w kolejnych latach okazało się, że intencja jest znacznie szersza, to znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w obszarze działalności kongresu znaleźli się intelektualiści azjatyccy, południowoamerykańscy, wszyscy ci, którym wartości kongresu są bliskie.
Całe to przedsięwzięcie było rzeczywiście operacją finansowaną przez rząd amerykański w ramach, najogólniej mówiąc, zakrojonej na szeroką skalę wojny psychologicznej z Sowietami. Postanowiono dać odpór ideologicznej ofensywie Moskwy. Powstanie Wolnej Europy w tym samym czasie, co Kongres Wolności Kultury, to nie był zbieg okoliczności. Dodajmy też, że zbiegiem okoliczności było to, że obrady kongresu rozpoczęły się dzień po wybuchu wojny na Półwyspie Koreańskim.
Tak, obrady zaczynają się 26 czerwca, a 25 rozpoczyna się wojna. Komentarze prasy w naszej części Europy mówiły o tym, że to jest agresja południowej Korei, będącej sojusznikiem w obszarze wpływów Stanów Zjednoczonych, na Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, państwo budujące socjalizm, znajdujące się w obszarze wpływów Związku Sowieckiego. Było w rzeczywistości odwrotnie. Mamy do czynienia z czymś, co można określić mianem konfliktu zastępczego, sowiecko-amerykańskiego, który jest inicjowany przez Koreę Północną na polecenie płynące z Kremla. Mamy do czynienia z szczęściem w nieszczęściu. No, konflikt długotrwały, który pochłonie ogromne ilości ofiar, ale zarazem fakt polityczny, który znakomicie uwypukla istotę, prawdę, sens i zadania polityki Stalina.
Główna idea kongresu jest ideą amerykańskiej polityki wobec Europy powojennej.
Piotr Kłoczowski.
Dla Amerykanów najważniejsze jest odbudowanie demokratycznej Europy. Europy, która przeszła od lat 30. przez całą pokusę rządów autorytarnych, narodowo-socjalistycznych, faszystowskich, wszystkich jak najdalej od parlamentarnej, konstytucyjnych rządów liberalnych. I odbudowanie tej struktury liberalno-konstytucyjnej jest główną, wielką sprawą dla Amerykanów. Co jest bardzo trudne, dlatego że wpływy między innymi Imperium Stalina i ideologii komunistycznej, która ma być taką atrakcyjną ideologią, no są bardzo mocne w Europie Zachodniej. Związek Radziecki, który jest olbrzymią siłą, która doprowadza do klęski nazistowskich, korzysta z tego Stalin szalenie, bo wchodzi w pole gry jako numer jeden w rozgrywaniu Europy.
Europa w 1945 roku, Europa Zachodnia, wydaje się stać przed takim czasem szczęścia i pomyślności. Natomiast jeśli się przyjrzymy sytuacji w tych najważniejszych, największych krajach europejskich, Wielkiej Brytanii i Francji, widzimy, że to są kraje, które trochę z własnej woli, a trochę na skutek sytuacji, w której się znalazły, abdykują z odgrywania ważnej roli międzynarodowej. Te systemy kolonialne zaczynają trzeszczyć, tę energię polityczną kierują trochę na to, żeby w przypadku Francji wymyśleć sobie swój sposób funkcjonowania wewnętrzny, model ustrojowy, ale także, żeby odpowiedzieć na pytanie, co robić z imperium. Nie mają pomysłu na to, żeby odgrywać jakąś rolę przewodnią w Europie w przeciwstawieniu się temu niebezpieczeństwu, które znakomicie widzą Amerykanie. To znaczy temu, że Europa może znaleźć się w zasięgu wpływów sowieckich i ten deficyt dostrzegają i wypełniają Amerykanie polityką ekonomiczną, polityką zbrojeniową, ale także polityką kulturalną, której przejawem jest kongres.
Również Radio Wolna Europa, również powstające wydawnictwa, również wielki program szmuglowania, przerzucania, wysyłania do Europy Wschodniej tysięcy książek nieprawomyślnych, zakazanych w Europie Wschodniej, za czytanie których, za rozpowszechnianie których można mieć poważne kłopoty. To wszystko razem składa się na tak zwany plan Marshalla dla umysłów, realizowany przez Amerykanów od wczesnych lat 50. Kongres Wolności Kultury, który narodził się w Berlinie, przybiera formy instytucjonalne i podejmuje rozmaite działania i akcje. Józef Czapski opowiada o procesach, jakie były wytaczane w Europie Zachodniej tym, którzy odważyli się przedstawić opinii publicznej pogląd o istnieniu sowieckich obozów pracy, o istnieniu obozów koncentracyjnych na terenie ZSRR. Był taki proces Davida Rousseta, trockisty, lewicowca, który został oskarżony przez partię komunistyczną o kłamstwa. I wtedy doszło do konfrontacji poglądów na wielką skalę. Józef Czapski.
Rousset, który był socjalistą najprościej, zorganizował taki związek, które będą broniły ludzi we wszystkich obozach. No i niebacznie powiedział o obozach w Rosji. Rozumiesz? I wtedy partia komunistyczna wytoczyła jemu proces za fałsz. Bo takich obozów nie było nigdy, bo w Rosji były tylko obozy poprawcze, gdzie ludzi w ogóle nakierowują na dobrą drogę, ale to nic nie może być porównane z obozami niemieckimi, że to jest obelga. Ja myślę, że wtedy sobie ja musiał najwięcej odegrać rolę, bo masę sprowadziło ludzi, którzy w tych obozach żyli. Znanych działaczy, którzy w obozach siedzieli. Ja tam brałem udział i paru moich kolegów także tam występowało i mówiło, że byliśmy wtedy związani razem tą sprawą.
Ale dlaczego fakt, że CIA sprowadziło świadków na proces, wpłynął na opinię, że CIA finansuje Kongres Wolności Kultury?
Ja mówię, że CIA pewno musiało zapytać, a to są moje dzisiejsze domysły. Utrzymanie takiego kongresu, utrzymanie pisma i utrzymanie tego, rozumiesz, zbiorowiska antysowieckich ludzi, Włochy, Niemcy, wszystko razem. Niby to ze składek, ale naturalnie, że tam z tyłu był jakaś dwójka, która to popierała.
Dla wyjaśnienia, fragmenty nagrań z Józefem Czapskim pochodzą z mojego z nim wywiadu Rzeki z lat 83-84. Dodajmy, że gdy powstawała Wolna Europa, również starano się przekonać opinię publiczną, że dzieje się to ze składek. Była taka powołana Fundacja Parawanowa Krucjata Wolności, która jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych zbierała środki, zebrała ich tam kilkanaście milionów dolarów. No, to była kropla w morzu potrzeb.
Te przedsięwzięcia, które powoływał do życia kongres, no, wiadomo było, że one są dosyć kosztowne. A wracając jeszcze na sekundę do samego procesu Rousseta, zbrodnia Rousseta z perspektywy Moskwy polegała na tym, że on zrównał system nazistowski z komunistycznym. To był więzień, powiedziałeś o jego poglądach politycznych, to był więzień Buchenwaldu. On był więzieniem niemieckiego obozu koncentracyjnego. udało mu się ten obóz przeżyć i uważał, że jego takim moralnym zobowiązaniem jest także upomnienie się o tych, czy przynajmniej postawienie pytania, a co ze Związkiem Sowieckim, co z ludźmi, którzy przeszli przez obozy w Związku Sowieckim. I sens procesu sprowadzał się właśnie do tego, to znaczy przeprowadźmy rozprawę sądową, w której wystąpią świadkowie, to znaczy osoby, które przeszły przez łagry, no między innymi Józef Czapski, z których zeznań dowiemy się, jak ta sprawa wyglądała w rzeczywistości. Czy Związek Sowiecki to jest kraj, w których osoby skazane za przestępstwa pospolite albo polityczne są reedukowane w znakomitych warunkach, wedle wersji oficjalnej, czy mamy do czynienia z systemem de facto koncentracyjnych obozów pracy?
We Francji nie był to przypadek odosobniony. Głośna była sprawa procesu Wiktora Krawczenki. Urzędnik sowieckiej nomenklatury, uciekinier na zachód, wydał w Stanach Zjednoczonych, a potem we Francji książkę swoich wspomnień Wybrałem wolność, gdzie no też przywoływał sowiecki system obozów pracy i został oskarżony przez środowisko francuskiej partii komunistycznej o to, że jest agentem CIA. Wytoczył wtedy on z kolei proces oszczercą.
To był bestseller ogólnoświatowy. Tytuł tej książki wszedł do języka potocznego. Osoby, które uciekały zza żelaznej kurtyny, mówiły, czy mówiono o nich, że one wybrały wolność. Ta sama gazeta, która dyskwalifikowała Krawczenkę, uważając, że on jest podstawiony, że on jest agentem, że on nie jest autorem tej książki, starając się dowiedzieć, że wszystko to, co on mówi, jest takim kłamstwem i podważyć te rewelacje, wystąpiła przeciwko Rusetowi, przegrywając oba procesy.
Józef Czapski przywołuje po wielu, wielu latach własne przypuszczenia o realnym finansowaniu Kongresu Wolności i Kultury. Twierdzi, że w tamtych czasach była to tajemnica Poliszynela, ale nie mówiło się o tym głośno. Na pewno nie wiedziano o tym, że świadkowie na proces Ruseta są wspierani finansowo, umożliwia się im dotarcie, koszty podróży, no właśnie dzięki tajnym budżetom. Pośredniczył w tym Kongres Wolności i Kultury.
Ten świat literacki czy kulturalny w krajach zachodnioeuropejskich nie narzekał na nadmiar środków. W momencie, kiedy Józef Czapski chciał wydać swoją książkę Na nieludzkiej ziemi, przekład francuski, to jest rok 1949, ten sam, w którym ta książka weszła, on chodził po francuskich domach wydawniczych i mówił, że no trochę było oczywiście intencji politycznej w tym, żeby tego nie wydawać, bo postrzegano właśnie tę książkę jako książkę antysowiecką, ale tłumaczono mu, że to jest bardzo ciężkie, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją na rynku wydawniczym i musimy się decydować tylko na wydawanie książek, które znajdą czytelnika. No, wchodzi w to Kongres, który nie będzie sypał pieniędzmi, bo przecież nie było tak, że to jest instytucja, która epatowała środkami finansowymi i sprawiała wrażenie, że chce przyciągnąć do siebie ze względu na możliwości finansowe. Ale było widać od początku, że ona jest nie tylko znakomicie zorganizowana, że no, mimo różnych przerostów biurokratycznych ma cel działania i ma narzędzia przede wszystkim. Tym narzędziem miało być słowo drukowane i mówione. Słyszeliśmy już o sieci czasopism i o całym szeregu wydarzeń społecznych, konferencji, zjazdów, sympozjów, które pozwalałyby na wolną wymianę myśli, ale pozwalałyby także na to, żeby tych intelektualistów jakoś ze sobą spotykać i ich integrować.
Jak to było finansowane, jak to było zorganizowane? Jeszcze raz Piotr Kłoczowski.
Oni wiedzieli, że głównymi ludźmi, na których można absolutnie liczyć, jest właśnie ta lewica antystalinowska, ludzie typu Kesslera właśnie, czy Silonego. I oni wiedzieli, że Kongres Stanów Zjednoczonych dla takich ludzi nie da pieniędzy. I był wtedy pomysł taki, ponieważ to się działo wśród 3-4 osób, że w takim razie zrobimy dwie fikcyjne fundacje i pieniądze z Centralnej Agencji Wywiadowczej będą szły przez te fundacje i będą wspierały finansowo. I to się dało utrzymać do początku lat 60. To jest, się łączy trochę z początkiem dojścia do władzy Kennedy'ego. I wtedy jest taki moment, że już, że tak powiem, nie da się tego dalej utrzymać. Oni się już obawiają, że lewica może to zaatakować. I jest wielka praca Josselsona, żeby to finansowała Fundacja Forda.
I to jest czas, kiedy, przypomnijmy, w uderzeniu są radiostacje Radio Free Europe, nadający do Europy Środkowej i Wschodniej, i Radio Liberty, nadające do obszarów dawnego Związku Sowieckiego. Wtedy również w kampaniach społecznych adresowanych do opinii amerykańskiej próbuje się wyjaśniać Amerykanom, że radia są tak naprawdę ze składek. W kampanii społecznej bierze udział przyszły prezydent, a wtedy znany aktor amerykański Ronald Reagan.
My name is Ronald Reagan. Last year the contribution...
Nazywam się Ronald Reagan. W ubiegłym roku wpłaty od 16 milionów Amerykanów pozwoliły krucjacie wolności uruchomić dzwon wolności, symbol swobody i nadziei dla Europy Wschodniej, zdominowanej przez komunistów. Umożliwiły uruchomienie w Niemczech Zachodnich nadajnika Radia Wolna Europa o mocy 135 kW. Stacja przebija żelazną kurtynę, głosi słowa prawdy, odpowiada na kłamstwa Kremla, niesie nadzieję milionom za żelazną kurtyną. Listy z podziękowaniami od słuchaczy przedzierają się przez sieci tajnej policji. Zawierają słowa wdzięczności pod adresem Radia Wolna Europa za to, że demaskuje komunistycznych zdrajców i donosicieli. Krucjata wolności pozwala rzucić wyzwanie komunizmowi. Prześlij swój wkład na ręce generała Clay'a. Krucjata wolności. Empire State Building, Nowy Jork.
General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City.
Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
Rafał Chabielski
i Andrzej Mietkowski. Dziś o Kongresie Wolności Kultury w 75. rocznicę powstania tej niezwykłej instytucji.
Wśród osób, które można określić mianem ojców założycieli Kongresu Wolności Kultury, było kilka osób, o których warto słowo powiedzieć. One niekoniecznie odgrywały pierwszoplanową rolę w Berlinie, ale miał niewątpliwą zasługę w powołaniu do życia samej idei. To był Arthur Koestler, którego biografia jest bardzo charakterystyczna dla osób wiodących. Mówił o tym Piotr Kłoczowski, antystalinowska lewica, człowiek, który jedzie do Związku, jest członkiem partii komunistycznej, jedzie do Związku Sowieckiego, widzi wszystko to, co tam się dzieje, potem wraca i w sposób radykalny zmienia przekonania, pisząc powieść, która będzie takim manifestem antystalinowskim, Ciemność w południe. Taką osobą ze strony amerykańskiej był także Sidney Hook, filozof, wykładowca Uniwersytetu w Nowym Jorku, który taką organizację przypominającą późniejszy Kongres Wolności Kultury założył w Stanach Zjednoczonych. Była to organizacja skupiająca intelektualistów amerykańskich. I trzecia osoba warta wspomnienia także o charakterystycznej biografii to jest James Burnham, ekonomista, politolog, który także ma w biografii zauroczenie komunizmem, od którego odchodzi w okresie wojny i uważa, że jego misją jest działanie na rzecz zjednoczenia środowisk antykomunistycznych w Europie. Te trzy osoby, jak powiedziałem, niekoniecznie odgrywają rolę wiodącą na kongresie, natomiast są niesłychanie ważne, czy mają ogromną zasługę, jeśli chodzi do tego, o to, żeby pomysł kongresu zrealizować i przeistoczyć zjazd w organizację stale działającą.
To jest lewica antystalinowska. Koestler jest taką wielką gwiazdą. James Burnham jest takim ideologiem, myślicielem politycznym amerykańskim i oni są dosyć tacy radykalni, to znaczy uważają, że zdefiniowanie komunizmu no, powinno być odbywać się w takich kategoriach czarno-białych. Natomiast oni przegrywają. Ta linia przegrywa na rzecz o wiele bardziej takiej giętkiej, złożonej dyplomacji. I tutaj głównymi postaciami będzie właśnie Nicholas Nabokov i potem no, szara eminencja kongresu, Michael Josselson. I oni wybierają linię bardzo takiej złożonej polityki, która wcale nie jest czarno-biała. Głównie się opiera na sprawie właśnie odbudowy tej, że tak powiem, wolnościowej Europy, bo cały czas mają zagrożenie, że może się powtórzyć to, co się powtórzyło w latach 30. To znaczy, że dojdą do głosu autorytarne systemy, że to jest wszystko przy tym kryzysie powojennym możliwe. I stąd plan Marshalla, to wszystko jest po to, żeby to niebezpieczeństwo zażegnać. I to jest, można powiedzieć, wielki sukces polityki amerykańskiej.
Czytając wspomnienia uczestników tego projektu, widać wielkie starania strony amerykańskiej, aby usunąć w cień wszystkie osoby, które kojarzyły się w mniej lub bardziej bezpośredni sposób z rządem, z Centralną Agencją Wywiadowczą. Chodziło o to, żeby pokazać pewne spontaniczne zgromadzenie intelektualistów. I to się w dużym stopniu udało na czas jakiś.
Tak, i nadać kongresowi wymiar spotkania intelektualistów. Chodziło o to, żeby kongres był postrzegany jako wydarzenie o charakterze kulturalnym, a nie politycznym. Wszyscy obserwatorzy i słuchacze, między innymi przemówienia Kesslera, zdawali sobie sprawę z tego, że są i tacy, którzy chcą, żeby radykalizować albo żeby upolitycznić kongres, ale intencją, która doszła do głosu, było właśnie to, żeby doprowadzić do tego, żeby kongres nie był identyfikowany jako instytucja stricte polityczna, żeby ukryć oczywiście źródła finansowania i żeby zdystansować się trochę od Stanów Zjednoczonych, to znaczy, żeby przekonać odbiorcę, że mamy do czynienia z organizacją stricte europejską, działającą na rzecz kultury europejskiej.
Nie miał takich złudzeń od samego początku Jerzy Giedroyć, szef paryskiej kultury. Są dwie, trzy fotografie Giedroyć ramię w ramię z Józefem Czapskim. Pojawiają się na obradach Kongresu Wolności Kultury, zasiadają wśród uczestników. Obaj byli bardzo aktywnymi uczestnikami tego projektu od samego początku. Jeszcze raz Piotr Kłoczowski.
W założycielskim komitecie tych europejskich intelektualistów w czerwcu 50 roku jest zaproszony Józef Czapski. Zaproszony jest przez bardzo wybitną postać emigracji rosyjskiej, Nikolasa Nabokowa, który jest kuzynem wielkiego pisarza, wybitnego kompozytora, ucznia Strawińskiego, który odgrywa tu olbrzymią rolę, jest taką światową postacią i on zna Czapskiego jeszcze z czasu Petersburga. Prawie, że chodzą do tych samych liceów, więc tu jest ten i jest zaproszony Jerzy Giedroyć.
Obecność Giedroycia i Czapskiego w Berlinie jest symboliczna, dlatego że oni są właściwie jedynymi przedstawicielami Europy Środkowo-Wschodniej i złożyli specjalne oświadczenie upominające się, czy mające nadzieję na to, że kongres w momencie, kiedy przeistoczy się w trwale działającą organizację, będzie obejmował także intelektualistów emigracyjnych. Oprócz Czapskiego i Giedroycia był zaproszony przedstawiciel Łotwy. Nie było Ukraińców, była mocna delegacja rosyjska, ale nie było ani przedstawicieli żadnego innego narodu zamieszkującego Związek Sowiecki, ani żadnego innego narodu z państw zakurtynnych. Giedroyć miał początkowo taki sceptyczny stosunek do tego, obawiając się, że to będzie organizacja zbiurokratyzowana, której będzie trudno podejmować decyzje. Oficjalnie tego stosunku nie zmienił, bo jeśli czyta autobiografię na cztery ręce, czyli tekst napisany na początku lat 90., to ma bardzo taki wstrzemięźliwy stosunek do kongresu i mówi tam, że właściwie o współpracy nie było mowy. Ale jeśli się przyjrzeć bliżej temu, co się działo na linii kultura-kongres, no to można powiedzieć, że może w sposób bardziej pośredni niż bezpośredni, ale kultura korzystała. Po pierwsze na tym, że ich obecność, a potem obecność Czapskiego w różnych gremiach, które decydowały o polityce kultury, wprowadzało kulturę w świat Europy. Nie na zasadzie tylko deklaratywnej, to znaczy poprzez teksty, które mówiły o tym, tak, jesteśmy w Europie, nie powinniśmy odcinać się od Europy Zachodniej, tylko brać udział w jej życiu. No to była nie deklaracja, tylko to był aktywny, rzeczywisty przejaw tego sposobu myślenia. No i także kwestie natury finansowej. Jedną z pierwszych decyzji kongresu, której beneficjentem była kultura, były środki na tłumaczenie na przykład antyutopii rok 1984 George'a Orwella. Jakiś czas później ukazała się w Bibliotece Kultury.
Józef Czapski, jeden z uczestników Kongresu Wolności Kultury, wspominał, że od pierwszych dni i on, i Jerzy Giedroyć chcieli wprowadzić tam Konstantego Jeleńskiego, z którym utrzymywali kontakt. Jeleńskiego, wtedy pracownika organizacji FAO w Rzymie, który z całą pewnością mógł liczyć na ważne funkcje i wielką przydatność właśnie dla Giedroycia, właśnie dla kultury paryskiej w ramach Kongresu Wolności Kultury.
Kot Jeleński, który pracował wtedy w Neapolu, dołączył do tego kongresu. Myśmy się rozbijali o Kota Jeleńskiego, bo czuliśmy, że on będzie tutaj potrzebny. No bo wiedzieliśmy, że on jest pierwszorzędna inteligencja i że mielibyśmy swojego człowieka tam.
A tak wspominał przystąpienie Konstantego Jeleńskiego do kongresu sam Jerzy Giedroyć.
Powstał Kongres Wolności Kultury, z którym byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Specjalnie Czapskim, dlatego że tam był Nabokow sekretarzem generalnym, był Bondi, prawda? cały szereg osób, które się dobrze znali. I wtedy wpadło nam na pomysł, żeby nie ściągnąć Jeleńskiego do Prewy. I rzeczywiście oni to zrobili. I on od razu, zresztą przy swoich talentach, prawda, od razu tam zaczął odgrywać dosyć dużą rolę. I wtedy rozpoczęła się również współpraca z kulturą.
Trafnie bardzo scharakteryzował sens umieszczenia Konstantego Jeleńskiego w Kongresie Wolności i Kultury Józef Czapski, nasz człowiek. Prawda? To znaczy, Jeleński miał tam pracować, ale miał być osobą lojalną, będąc współpracownikiem kultury także. Być czymś w rodzaju łącznika i stworzyć takie ułatwienia Giedroyciowi. I to, mam wrażenie, się udało. No, padła tutaj nazwa czasopisma Prew, założonego w roku 1951, odgrywającego ważną rolę pisma kongresu we Francji. Redaktorem naczelnym był François Bondy, w którego redakcji znalazł się Konstanty Jeleński i która odgrywała dla Giedroycia o tyle ważną rolę, że niektóre teksty Jeleńskiego, później Miłosza, które się ukazywały w kulturze, potem w przedruku mogły się ukazywać w Prew. Więc pomoc Konstantego Jeleńskiego i jego obecność w Prew pozwalała na przekroczenie granicy języka. To znaczy na materializowanie tej ambicji Giedroycia, że myśmy powinni być w Europie. No, działamy, już jesteśmy jakoś obecni w Kongresie Wolności i Kultury, no, ale jeszcze jest bariera języka. Jeśli my chcemy dotrzeć z naszym postulatem, coś powiedzieć Europejczykom, no to musimy mówić do nich w takim języku, który oni zrozumieją. I do tego znakomicie nadawał się Jeleński i do tego znakomicie nadawało czasopismo Prew.
Piotr Kłoczowski, opowiadając o przystąpieniu Jeleńskiego do sekretariatu kongresu, mówił o intrydze Jerzego Giedroycia.
Intryga Giedroycia, żeby wprowadzić kota Jeleńskiego, młodego intelektualistę polskiego, który mieszka w tej chwili wtedy we Włoszech, ale już dał się poznać jako wybitna inteligencja i ktoś o olbrzymiej też zdolnościach dyplomatyczno-językowych, no to była cały majstersztyk. Wcale kongres nie bardzo chciał rozbudowywać sprawy Europy za żelazną kurtyną.
Piotr Kłoczowski ponownie zwraca uwagę, że ta instytucja, mimo żelaznej kurtyny, mimo trwającej zimnej wojny, nie była skierowana przeciwko drugiemu obozowi. Raczej była to forma samoorganizacji i samoobrony Europy Zachodniej przed infiltracją sowiecką.
Tak, a poza tym ona chciała się koncentrować na sprawach europejskich, to znaczy nie uwzględniać jakby może tego elementu czy pierwiastka emigracyjnego. To było dla Giedroycia ważne nie dlatego, że uważał, że emigracja odgrywa taką rolę, choć w jakimś stopniu był przecież redaktorem pisma emigracyjnego, ale także dlatego, że uważał, że zagadnienie środkowoeuropejskie, ono powinno znaleźć zainteresowanie w obrębie kongresu. No, kto ma o problemach europejskiej kultury i o zagadnieniu środkowej Europy mówić, jak nie Kongres Wolności i Kultury, to znaczy organizacja, która uważa, że wolność twórcza jest czymś kluczowym, a Europa jest jednością. Póki co przedzielona żelazną kurtyną, ale jest przecież jakąś integralną, kulturalną całością. Stąd przydawała się obecność Polaków. Dzięki zdolnościom Konstantego Jeleńskiego, o których słyszeliśmy, osoby wielojęzycznej, znakomicie mówiącej po francusku, a także po angielsku i po włosku, osoby, która znakomicie czuła się w Europie, która jakby łączyła te dwa światy, to znaczy Polskę i Europę Środkową z Europą Zachodnią, okazywała się tam być nieoceniona. To przejście z Włoch wcale nie było łatwe. On był nie bardzo chciany w kongresie. Sam także nie bardzo chciał się przenosić z Włoch, dlatego że miał na utrzymaniu rodziców niepracujących i dla niego niesłychanie ważne były te kwestie natury, powiedzmy sobie, organizacyjnej i finansowej. Także no wszystko się szczęśliwie udało załatwić. Przeniósł się z Rzymu do Paryża i zaczyna się wtedy jego coraz intensywniejsza, choć nie bezkonfliktowa współpraca z kulturą i z Giedroyciem, no i jego obecność w Kongresie Kultury, która się układa tak, jak wyobrażał sobie Giedroyć. To znaczy, że on jest tutaj pomocnikiem w tych wszystkich sprawach, które były bliskie redaktorowi.
To jeszcze słowo komentarza. Profesor Krzysztof Pomian, zbliżony do paryskiej kultury w latach późniejszych, należący do kręgu kultury, tak wspominał rolę Konstantego Jeleńskiego w Kongresie Wolności Kultury.
Jeleński był związany z kongresem. Kultura w pewnym okresie z kongresem miała stosunki napięte. Kongres ze zrozumiałych powodów prowadził swoją politykę utrzymując kontakty z na przykład oficjalną Polską, zapraszając pewne osoby świata oficjalnego, skądinąd bardzo przyzwoite i czcigodne.
Pomian ma tu na myśli na przykład Jarosława Iwaszkiewicza, który był w pewnym momencie gościem Kongresu Wolności Kultury. I jeszcze o Jeleńskim, naszym człowieku w kongresie, Piotr Kłoczowski.
Widzimy stawkę, o którą na przykład grała Kultura czy Giedroyć i tutaj postać Jeleńskiego będzie kluczowa w tym sensie, dlatego że on jest, jakby powiedzieć, naszym człowiekiem w kongresie.
W tym miejscu zawieszamy część pierwszą opowieści o Kongresie Wolności Kultury w 75-lecie powstania tej instytucji. Ciąg dalszy o tym projekcie za 2 tygodnie. My żegnamy się z Państwem.
Rafał Chabielski
i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizował Michał Czajkowski.
To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.